Wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym przeniesiemy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś spotkanie z doktorem Michałem Tomzą, którego praca została opublikowana w Nature Physics, a mowa będzie o ultrazimnym zderzeniu jon-atom w reżimie kwantowym. Wiem, sprawa brzmi skomplikowanie, ale postaramy się wszystko z panem doktorem wyjaśnić.
Naukąt.
Panie doktorze, musimy zacząć w ogóle od tego, jak to wszystko się zaczęło i jak te badania nad ultrazimnym zderzeniem jonów w tym reżimie kwantowym powstawały. Jaka była droga dojścia do tego sukcesu?
Tak, tutaj mamy do czynienia ze zderzeniami jonów z atomami. Tak? Konkretnie eksperyment, który został właśnie ostatnio opublikowany, powstał we współpracy, a de facto zrealizowany został w grupie eksperymentalnej doktora René Geritzmy w Amsterdamie. I moja współpraca z tą grupą zaczęła się już kilka lat temu, tak naprawdę koło 2014 roku. Więc wtedy, jeszcze na koniec mojego doktoratu, wykonałem pierwsze obliczenia właśnie dla układu zderzających się jonów i terbu z atomami litu, bo to jest właśnie układ fizyczny, który tutaj badaliśmy. I w tych pierwszych obliczeniach okazało się, że jest to układ o dużych perspektywach na właśnie osiągnięcie ultraniskich temperatur. I następnie, znaczy to mniej więcej w tym samym czasie właśnie grupa eksperymentalna dostała środki z Unii Europejskiej na realizację eksperymentu w Amsterdamie. Oni zaczęli to realizować. Mniej więcej w 2016-17 zaczęli otrzymać pierwsze wyniki eksperymentalne i wtedy też współpracowałem już na bieżąco z nimi i pierwsze dwa artykuły powstały, które były takimi pierwszymi krokami, których najpierw zbadaliśmy zderzenia w trochę wyższych temperaturach, zbadaliśmy jak zachowuje się ładunek w takim układzie, to znaczy jak mamy jon, który zderza się z atomem, to jest możliwe, ażeby ten ładunek przeskoczył i to była pierwsza praca. W następnej pracy udało się troszkę bardziej zaobserwować po raz pierwszy efekty kwantowe, czyli spojrzeliśmy na właśnie takie subtelne, wewnętrzne stopnie swobody tych jonów i atomów i co się z nimi dzieje, jak się zderzają. No i następnie właśnie już będąc przekonanym w pełni, że uda się osiągnąć te najniższe temperatury, grupa doświadczalna w Amsterdamie kontynuowała badania, a my myśleliśmy w jaki sposób, jakiego typu doświadczenia mogą być najbardziej korzystne dla nich do zrealizowania. Więc to jest taka współpraca, że my wykonujemy pewne obliczenia, które pokazują, co najlepiej mierzyć. No oni to starają się robić, ewentualnie coś zmierzą nowego, no i wtedy nas pytają o wyjaśnienie, bo tak naprawdę, żeby mieć w pełni przekonanie, że to, co zmierzono w eksperymencie jest tym, co myślimy, no to trzeba zbudować kompletny model teoretyczny. No i jeśli wszystko się zgadza, to możemy mieć nadzieję, że to nie jest przypadkowa zgodność, tak? Ale tak. I więc to jest de facto wieloletni, tak, to jest czteroletnia współpraca z grupą doświadczalną, a tak naprawdę pierwsze moje obliczenia dla tego układu odbyły się z 5 lat temu, więc widać, że w fizyce, ogólnie w nauce jest wiele projektów, które trwają długimi latami i trzeba być cierpliwym, zanim osiągnie się te najbardziej spektakularne, interesujące wyniki.
Co to znaczy ultrazimne? Bo to też jest takie stwierdzenie i takie pojęcie, które ostatnio bardzo często się pojawia w najprzeróżniejszych pracach naukowych. Gdzieś to dociera do mediów, a tak na dobrą sprawę, czy my potrafimy wytłumaczyć, co to znaczy ultrazimne? No bo wiemy, co to zero absolutne, przynajmniej każdy z nas powinien wiedzieć. No ale ultrazimne to znaczy?
Tak. Ultrazimne to znaczy właśnie bardzo blisko tego zera bezwzględnego. Żeby dać jakąś skalę, to tak naprawdę taka skala bardzo arbitralna ultrazimności to jest poniżej 1 milikelwina, tak? Czyli poniżej 1 stopnia Kelwina, poniżej 1000 stopnia Kelwina, co oznacza, że to jest temperatura już na starcie prawie milion razy niższa niż temperatura pokojowa, a tak naprawdę temperatury, które nas najbardziej interesują, to są temperatury w zakresie mikrokelwinów, czyli to jest wiele milionów razy niższa temperatura w tej bezwzględnej skali temperatur niż to, co mamy w temperaturze pokojowej. I wtedy właśnie te układy, jakie schodzimy do tak niskich temperatur, zaczynają zachowywać się troszkę inaczej niż nasze wyobrażenia wynikające z fizyki klasycznej. Bo właśnie mechanika kwantowa i kwantowy opis ich zachowania zaczyna odgrywać rolę. Więc też tak naprawdę takim drugą granicą ultrazimności to jest właśnie ten obszar temperatur, w których układy zachowują się kwantowo. I właśnie to, co my tutaj w tym eksperymencie po raz pierwszy zrealizowaliśmy, to było ultrazimne i kwantowe zderzenia pomiędzy atomami i jonami, tak? Ponieważ w ciągu ostatnich 20 lat udało się uzyskać już ultrazimne atomy z jednej strony, udało się uzyskać ultrazimne jony w innych eksperymentach, natomiast gdzieś już od ponad 10-15 lat trwały próby właśnie, ażeby uzyskać to ultrazimne oddziaływanie pomiędzy taką mieszaniną. I to był właśnie ten święty graal, do którego wiele grup dążyło, no i właśnie tutaj udało się zrealizować. No i tutaj kilka czynników wpłynęło na to, że udało się to zrealizować. Między innymi właśnie specyficzny wybór jonu i atomów, to znaczy bardzo ciężki jon, bardzo lekkie atomy, no i oraz perfekcja grupy doświadczalnej też, że oni oczywiście wiele aspektów udoskonalili i zrobili najbardziej state of the art, jak to było możliwe. I połączenie tych dwóch czynników sprawiło, że było to możliwe.
A do rozmowy z doktorem Michałem Tomzą z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wracamy w dzisiejszym Naukoncie już za chwilę. Cały czas z doktorem Michałem Tomzą z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w dzisiejszym Naukoncie rozmawiamy o ultrazimnym zderzeniu jon-atom w reżimie kwantowym. Powiedzieliśmy o tym, co i jak, ale warto zapytać również o te bardzo niskie temperatury. Naukont! Czy możemy też nakreślić delikatnie, jak uzyskuje się tak niskie temperatury?
Tak, to oczywiście, żeby uzyskać takie temperatury, to trzeba zbudować specjalny układ eksperymentalny. To też trzeba mieć na uwadze, że budowa układu eksperymentalnego dla tak skomplikowanych eksperymentów może trwać latami. I to też jest ważne w kontekście na przykład naszej polskiej perspektywy, gdzie niewiele takich eksperymentów jest w Polsce i nieraz być może nawet system nie do końca pozwala, ponieważ często po prostu grupa musi się skupić na 3 lata, nie mając żadnych, grupa doświadczalna, przez 3-4 lata budować układ eksperymentalny, ażeby później uzyskać te wyniki. No a więc wracając do tego, jak to się robi. No więc buduje się właśnie układ eksperymentalny, który oparty jest na tym, że buduje się specjalną komorę, w której jest bardzo dobrej jakości próżnia, no i w tej komorze poprzez odpowiednie kształtowanie pola pól elektromagnetycznych, czyli jony łapie się przez pole elektryczne, statyczne i zmienne, tak? Atomy pułapkuje się poprzez odpowiednie pole laserowe, no i następnie jakby chłodzi się każdy z tych dwóch elementów z osobna, to znaczy pojedynczy jon w pułapce, tak zwanej pułapce Paula, czyli właśnie pułapce, która polega na odpowiednim przestrzennym ukształtowaniu pola elektrycznego, statycznego i zmiennego w czasie oraz atomów z osobna w pułapce, która powstaje poprzez skrzyżowanie kilku wiązek laserowych, tak? Mamy właśnie takie dwa osoby i z osobna układy, chłodzimy się z osobna, a następnie poprzez lekką manipulację właśnie pułapki dla atomów przesuwamy atomy i to efektywnie sprawia, że przesuwamy atomy na pozycję jonu i w ten sposób mamy jon zanurzony w gazie atomowym. No i teraz już w zależności od tego, co chcemy zrealizować, no to mamy różne scenariusze. Więc w naszym eksperymencie, znaczy w eksperymencie zrealizowanym w Amsterdamie, w pierwszym kroku to było po prostu zanurzenie na jedną sekundę jonu do ultrazimnego gazu atomów i odczekanie, ażeby te ultrazimne atomy schłodziły jon. Tak? I to po prostu się czeka, w tym czasie następuje kilkadziesiąt zderzeń średnio pomiędzy jonem i atomami i to sprawia, że temperatura jonu spada o czynnik około 5. No i jest to też o czynnik 5 poniżej tego, co ktokolwiek wcześniej uzyskał chłodząc jony, ponieważ ten limit, który był pierwotnie ustanowiony, to jest limit, jaki da się uzyskać chłodząc jon przy pomocy pola laserowego, tak zwanego chłodzenia laserowego. Natomiast no, w kolejnym kroku właśnie poprzez te zderzenia z zimnymi atomami udaje się dodatkowo obniżyć temperaturę, energię kinetyczną jonu o czynnik 5. No i zaczynamy być już w reżimie naprawdę dwóch bardzo zimnych układów. No i następnie właśnie możemy manipulować stanami kwantowymi, stanami wewnętrznymi. Możemy manipulować właśnie w jakim stanie jest ten jon i atomy i badać, co się dzieje w wyniku ich zderzeń.
No i co się stało w wyniku zderzeń tych dwóch czynników? Jaki był efekt? Znaczy podejrzewam, że on mógł być przewidziany i można było się domyślać, jaki będzie wynik.
Tak, bo tak jak mówiłem, właśnie z osobna, stwierdzając, że mamy bardzo niską temperaturę, z obliczeń wychodziło nam, że ten jon z atomem powinny zderzać się w bardzo, bardzo niskiej temperaturze i to powinna być temperatura około 10 mikrokelwinów. I ta temperatura 10 mikrokelwinów to jest 10 milionowych kelwina. I te 10 mikrokelwinów to jest temperatura, w której już efekty kwantowe powinny dominować zderzenia jon-atom, tak? I do tej pory nikt tego nie zaobserwował. To znaczy, jak prowadzono eksperymenty, to wszystkie właściwości zderzeniowe mieszanin jon-atom były opisywane dosyć dobrze przez teorię klasyczną. I w teorii klasycznej tak naprawdę na przykład nie ma zależności różnego rodzaju właściwości zderzeniowych, czyli jak mocno te jony z atomami zderzają się od temperatury. Czyli po prostu dostaje się niezależnie od temperatury, w której temperaturze zmierzymy, wygląda to tak samo. W reżimie kwantowym natomiast, jak jesteśmy rzeczywiście tak bardzo zimni, powinniśmy na przykład zaobserwować zależność od temperatury. Czy inaczej, można by, i ta zależność od temperatury właśnie już wynika z tego, że ten ruch jonu i atomu względny jest skwantowany i to jest właśnie to, co zaobserwowano. To znaczy, przygotowując ten bardzo zimny jon, a następnie go lekko podgrzewając do różnych temperatur, grupa doświadczalna zmierzyła prawdopodobieństwo zmiany właśnie stanu wewnętrznego jonu od temperatury, dostali jakąś krzywą, która nie była stałą funkcją od temperatury, co już było dobrym osiągnięciem. No i w tym też momencie my właśnie z doktorantem, który ze mną nad tym pracował, wykonaliśmy obliczenia, ażeby odtworzyć tą zależność i ostatecznie potwierdzić, że rzeczywiście ta zależność to nie jest jakiś może przypadkowy szum wynikający z niedoskonałości eksperymentu, tylko rzeczywiście jest to efekt skwantowania ruchu względnego jonu i atomu w tak niskiej temperaturze.
Naukąt.
A do rozmowy z doktorem Michałem Tomzą wracamy już za chwilę. Po raz kolejny wracamy do badań doktora Michała Tomzy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Naukąt.
Te wyniki, o których mówimy, otwierają kilkadziesiąt nowych możliwości. Czy możemy nakreślić delikatnie, do czego mogą doprowadzić, albo kogo mogą dalej zainspirować?
No, myślę tak, ponieważ... Tak jak tutaj na początku też wspomniałem, że właśnie po raz pierwszy udało nam się uzyskać to kwantowe połączenie jonów i atomów, a wcześniej same atomy ze swojej strony były zastosowane do wielu bardzo interesujących eksperymentów, podobnie jak jony, więc z jednej strony cała plejada tych zastosowań, które już były zrealizowane z atomami albo z jonami, można powtórzyć, tylko mając nowy układ, który troszkę inaczej oddziałuje, ponieważ na przykład zimne atomy oddziałują na bardzo małych odległościach. Jony oddziałują na bardzo dużych odległościach, bo jest oddziaływanie kulombowskie. No a właśnie mieszanina jonów z atomami jest takim pośrednim obiektem. No więc właśnie, więc tutaj mamy ileś takich możliwości, które otwiera ta droga. I na przykład jedną z tych możliwości jest to, że jak zeszliśmy do tych niskich temperatur, to po raz pierwszy będziemy mieć możliwość kontroli zderzeń właśnie tych jonatom, czy oddziaływania pomiędzy tą częścią atomową i jonową naszego układu poprzez na przykład pole magnetyczne. Tak? I to jest takie narzędzie, które jest koniem roboczym eksperymentów z ultrazimnymi atomami. To właśnie dlatego te eksperymenty z ultrazimnymi atomami w przeciągu ostatnich 20 lat tyle sukcesów odniosły, w tym otrzymały kilka nagród Nobla, ponieważ możemy w pełni kontrolować, jak mocno, jak szybko, z jakim prawdopodobieństwem te atomy się zderzają. No i teraz my po raz pierwszy zbudowaliśmy, czy osiągnęliśmy układ, grupa w Amsterdamie zbudowała układ, w którym właśnie będzie możliwość zrealizowania tej kontroli siły zderzeń. Czyli na razie my jeszcze nie kontrolowaliśmy siły zderzeń, tylko pokazaliśmy, że jesteśmy w tym obszarze, w którym to będzie możliwe. Więc teraz kolejny bardzo naturalny krok, nad którym nasi współpracownicy z Amsterdamu pracują, to jest właśnie zastosowanie pola magnetycznego i sprawdzenie, że poprzez pole magnetyczne możemy kontrolować. I teraz jak już osiągniemy tą możliwość kontrolowania, to na przykład będziemy mogli trochę szybciej schłodzić ten jon, więc to też jest jedna rzecz, którą można zrobić. No i mając i schodzi też do jeszcze niższych temperatur, no i wtedy cała plejada możliwych właśnie tak zwanych kwantowych symulacji fizyki wielociałowej się otwiera, którą można zrealizować, tak? Ponieważ ten jon jest otoczony przez milion, czy może być otoczony przez milion, a na pewno przez dziesiątki tysięcy zimnych atomów, które wszystkie zachowują się właśnie w sposób kwantowy, jak fale materii. No więc tutaj zaczyna być możliwość symulowania różnego rodzaju fizyki, która też występuje w innych układach, właśnie jak symulacja fizyki, że takiego impurity jonowego, takiego jonu w otoczeniu atomów, gdzie na przykład ten ruch jonu będzie się sprzęgać z ruchem atomów, gdzie na przykład mogą jakieś stany związane powstawać, to znaczy ten jon będzie otoczony taką chmurką atomów, która będzie z nim się poruszać, co nazywane jest w fizyce materii skondensowanej polaronem, czyli można badać właśnie fizykę polaronu w innym całkowicie reżimie. No i też to oczywiście, co wymienialiśmy i to jest pewnie najbardziej medialne, to komputery kwantowe oparte na pojedynczych jonach są w tej chwili jedną z takich najbardziej sztandarowych maszyn, która jest realizowana, powiedzmy zarówno grupy naukowe, jak i komercyjne, to znaczy i IBM, i chyba Amazon, i parę innych firm nawet mają komputery kwantowo oparte na 5 do 12, może być w porywach kilkunastu jonów, gdzie można właśnie proste obliczenia kwantowe zrealizować. No i właśnie teraz, jeśli by te komputery kwantowe można poprawić trochę, na przykład poprzez schłodzenie jonów do jeszcze niższych temperatur, poprzez zanurzenie takiego komputera kwantowego do ultrazimnego gazu atomowego, no to być może udałoby się na przykład wydłużyć czas działania o czynnik kilka razy dłuższy czas działania takiego komputera niż to, co jest w tej chwili możliwe. Więc jedną z dróg, i to też było zaproponowane już wiele lat temu właśnie, jest, żeby być może zastanowić się, czy nie możemy do tego to wykorzystać, tak? Czyli do konstrukcji takiego kilkujonowego komputera kwantowego. Może nawet to jest za duże słowo, komputer kwantowy, no bo jak mamy kilka jonów, to jeszcze nie jest komputer kwantowy, to jest takie kwantowe urządzenie do wykonywania prostych operacji, ale które też może lepiej działać, jeśli będzie schłodzone poprzez te ultrazimne atomy otaczające te jony. Chociaż tam oczywiście też to wymaga odpowiedzi na wiele innych pytań, czy na przykład nie zaburzy to działania tego komputera, no ale to jest coś, co też trzeba przeanalizować wspólnie z grupą doświadczalną.
Panie doktorze, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Naukąt.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy oczywiście w przyszły wtorek.